Maryjo, Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski, stajemy przed Tobą w godzinie apelu przy Twoim kochającym sercu, gdzie bije serce całego narodu. Sługa Boży, nasz umiłowany papież Jan Paweł II, będąc na Jasnej Górze podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, mówił: tyle razy przybywaliśmy tutaj, stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne, pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i z całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia, ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu jego Matki i Królowej. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska o wołanie, o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek i środowisk, trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi. I my w tych procesach dalej uczestniczymy. Twoje kochające serce, Maryjo, najlepiej wie o troskach naszego życia i rozterkach naszych serc. Dlatego szczególnie dzisiaj zwracamy się, Najlepsza Matko, do Ciebie, aby przez Twoje serce i Najświętsze Serce Twojego Syna odnaleźć drogę i sens naszego życia. Szczególnie w obecnym czasie, trudnych dni przeżywanych przez wszystkich Polaków, po klęskach żywiołowych i w dniach żałoby po tragicznym wypadku naszych pielgrzymów we Francji. Tobie, Maryjo, nasza Najlepsza Matko i Królowo, zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Ufamy, że Maryja najpełniej potrafi wprowadzić nas w całą głębię chrześcijańskiego życia. Tylko ona potrafi przybliżyć nam wielkość macierzyńskiej i miłosiernej miłości Boga. Tylko ona, jako pierwsza uczennica swojego Syna, pokaże nam, w jaki sposób wsłuchiwać się w Jego słowa i przyjmować je do serca. Tylko Maryja, jako pierwsza chrześcijanka, umie zachwycić nas darem dobrej nowiny obecnej w Kościele i zachęcić, by głosić ją odważnie całemu światu. W przeżywanym jubileuszu nawiedzenia przez Maryję polskich parafii jeszcze bardziej jesteśmy przekonani, że mamy Maryję jako najlepszą Matkę i Królową, która została nam dana od Boga ku obronie na drogach naszego życia. W ciągu wieków tej opieki żeśmy wielokrotnie doświadczali i doświadczamy jej dzisiaj. Dlatego się do Maryi ciągle zwracamy, by w tym świętym miejscu doświadczyć jej matczynej opieki i uzdrawiającej mocy Boga. Do takiej postawy pełnego zaufania Maryi zachęcał nas nasz umiłowany papież, sługa Boży Jan Paweł II, który Maryi powierzył całe swoje święte życie. Idźcie ku Maryi, idźcie do Maryi, pozwólcie, by ona prowadziła was za rękę, jak matka swoje dzieci. Patrzcie na nią jako na gwiazdę waszej wędrówki. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echem jej fiat. Tak, wypowiedziane przez Maryję w chwili zwiastowania było niezbędne, aby w jej łonie słowo stało się ciałem i by dokonało się nasze odkupienie. Wasze tak jest konieczne, bo Chrystus mógł zawładnąć waszym życiem i uczynić was apostołami swojej miłości. Trwając wiernie przy Tobie, Maryjo, w tej godzinie apelu, powierzamy Ci osobę Ojca Świętego, Benedykta XVI i cały Kościół. Modlimy się o beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II. Modlimy się za wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy sprawy naszej Ojczyzny, wszystkich rządzących, aby w duchu odpowiedzialności wytrwale kierowali losami naszego kraju. Modlimy się za wszystkich naszych rodaków w kraju i poza jego granicami, trwającymi razem z nami na tej apelowej modlitwie dzięki rozgłośniom radiowym Radiu Jasna Góra, Radiu Maryja, Telewizji Trwam. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Wieczysława Zgrodna. Polecamy Ci, Matko, wszystkich Polaków na Białorusi, szczególnie wiernych diecezji grodzieńskiej. Polecamy Tobie, Najlepszą Matko, rodziny dotknięte tragiczną katastrofą naszych pielgrzymów we Francji. Modlimy się za chorych i cierpiących o szybki powrót do ich zdrowia, a dla zmarłych prosimy o wieczną radość nieba. Modlimy się za mieszkańców Adamowa, Chub i Skrzydłowa i innych miejsc w Polsce dotkniętych klęską żywiołową, prosząc dla nich o potrzebne łaski oraz skuteczną i szybką pomoc. Polecamy Tobie, Maryjo, parafię Matki Bożej Częstochowej w Radkowie, którą Matką w kopii cudownego obrazu dzisiaj nawiedzasz. Polecamy Ci, Maryjo, nasze rodziny, wszystkich chorych, cierpiących, bezrobotnych, doświadczanych przez trudy codziennego życia. Modlimy się we wszystkich intencjach zapisanych w księdze apelowej, za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców jasnogórskiego sanktuarium. Naszą modlitwą obejmujemy pielgrzymów dnia dzisiejszego, a były pielgrzymki z Włoch, Francji. Polecamy Ci pielgrzymów obecnych na tej mszy świętej, parafię Wimbledon, Putney, Toledo, Ohio. Polecamy Ci pielgrzymów z Włoszczyc, z diecezji katowickiej, pierwsza pielgrzymka młodzieży, która dzisiaj podejmie czuwanie tutaj przed Twoim obliczem całonocne. Polecamy ojca Werle, założyciela wspólnoty świętego Józefa. Polecamy naszego ojca Janusza Pawlichę z Australii i całą wspólnotę ojców tam pracujących. Polecamy Ci, Matko, wszystkie intencje naszych serc, z którymi tutaj przybywamy. Modlimy się też za obecnego razem z nami biskupa z Irlandii. W tych wszystkich intencjach, które nosimy w swoich sercach, z którymi kierujemy się przed Twoje oblicze, prosimy Cię, Matko, w tajemnicy nawiedzenia, abyś zawsze była razem z nami na drogach naszego pielgrzymowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zasłał nas bez złego.
Zdravá z Mária, milosť je plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Sveta Mária, Matko Božia, mučenica za nami hriešnymi, teraz i v hodine smrti našej.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wisse Gott, Maria, wollen Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist die Frucht von deinem Leib, Jesus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą między niewiastami błogosławionaś, więc miły owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach zmarłych tragicznie pielgrzymów, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wspomożenie wiernych, uzdrowienie chorych, Królowo Polski, o błogosławieństwo prosimy księdza biskupa Colm O'Reilly z Irlandii.
Sit nomen Domini benedictum. adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Zapada zmrok, już światło głowy samy. Znów jeden dzień otwórzam jak tam. Taniece swe, piosenkę na obraz.
Zakończyliśmy modlitwę apelową, której przewodniczył ojciec Wojciech Wiszniewski. Cześć Boże, Bernadeta Grabas, witam, zapraszam na wieczorne wydanie serwisu informacyjnego. Zidentyfikowano ciała 10 osób spośród 26, które zginęły w niedzielnym wypadku autokaru we Francji. 3 osoby zidentyfikowano na podstawie dokumentów, które znajdowały się przy ciałach. 7 ofiar rozpoznały rodziny na podstawie zdjęć wykonanych przez policję. Pozostały jeszcze zdjęcia 3 osób, których dotychczas nie udało się zidentyfikować. Ponad połowa ofiar jest w takim stanie, że do identyfikacji potrzebne będzie badanie materiału genetycznego.
3 osoby leżące w jednym ze szpitali w Grenoble są w stanie bardzo ciężkim, a 2 w ciężkim. Pozostali znajdują się na oddziale ogólnym. 3 osoby w bardzo ciężkim stanie mają poważne obrażenia czaszki, bardzo ciężkie złamania i poparzenia. Lekarze podkreślają, że centrum medyczne w Grenoble ze względu na górskie położenie specjalizuje się w traumatologii i z tego rodzaju obrażeniami ma do czynienia bardzo często. Rodziny polskich pielgrzymów otrzymały zapewnienie od ambasady polskiej we Francji, że będą mogły zostać przy swoich bliskich tak długo, jak będzie to potrzebne. W ciągu najbliższego tygodnia do Polski powinno wrócić 5 poszkodowanych. Kolejne osoby mają wrócić w ciągu miesiąca. Tymczasem ranna kobieta z polskiego autokaru, która wczoraj wróciła z Grenoble specjalnym rządowym samolotem, została dziś zwolniona ze szpitala w Starogardzie Szczecińskim. W szpitalu pozostaje jeszcze mężczyzna, który wczoraj także wrócił do Polski. Jego stan zdrowia jest dobry, ale wymaga obserwacji ortopedycznej. Premier Jarosław Kaczyński otrzymał dziś listę osób, które zginęły. To z ich rodzinami w pierwszej kolejności zostanie nawiązany kontakt i udzielona pomoc finansowa. Jednocześnie premier Jarosław Kaczyński podkreślił, że reakcja strony francuskiej po wypadku polskiego autokaru pod Grenoble była znakomita. Francja wykazała zainteresowanie problemem, mimo iż wykraczało to poza protokół dyplomatyczny. Przypomnijmy, że we Francji w gmachach państwowych i siedzibach władz lokalnych w całym kraju opuszczono flagi do połowy masztu. Odwoływane są imprezy kulturalne. Żałoba ma potrwać, tak jak w Polsce, do jutra.
Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował depeszę z kondolencjami w związku z katastrofą polskiego autokaru we Francji. W koalicji coraz bardziej iskrzy. Rada Ministrów uchyliła rozporządzenie ministra edukacji Romana Giertycha w sprawie nowego kanonu lektur. Przeciwko takiej decyzji głosowali tylko ministrowie LiS-u. Giertych zapowiedział, że decyzję rządu zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego. To nie pierwsze starcia w koalicji. PiS zapowiedział, że do najbliższego piątku czeka na odpowiedź współkoalicjantów na list premiera Jarosława Kaczyńskiego z tak zwanymi warunkami dobrego rządzenia. Samoobrona i LPR już zapowiedziały, że do piątku nie odpowiedzą. Politycy tych partii zwracają uwagę, że wstępnej odpowiedzi udzielili już w sobotę, podając 10 postulatów. Tymczasem powoli zaczyna się kurczyć klub parlamentarny partii Andrzeja Lepera. Dziś opuścili go dwaj posłowie, Waldemar Nowakowski i Mirosław Krajewski.
Wczoraj wieczorem w kancelarii premiera zebrał się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.
Nie podejmowaliśmy dzisiaj żadnych decyzji. W przyszłym tygodniu myślę, że należy się spodziewać kolejnego spotkania, ewentualnie Rady Politycznej, która zajmie się oceną sytuacji w koalicji.
Informował dziennikarzy po spotkaniu rzecznik PiS Adam Bielan. Właśnie sytuacja w koalicji była głównym tematem rozmów najściślejszego kierownictwa PiS. Co będzie dalej, tego nie wie nikt i choć premier Kaczyński zapowiadał, że decyzja w tej sprawie już zapadła, to rzecznik jego partii nie ujawnia jaka.
Czekam do piątku, wtedy już będzie zakończona żałoba narodowa. Myślę, że na początku kolejnego tygodnia można się spodziewać kolejnych informacji.
PiS chce, by LiS do piątku odpowiedział na list premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Zagrania Prawa i Sprawiedliwości są co najmniej nieczyste. Jeżeli wysyła się list, faktem jest, z naszej strony była dobra wola, aby na niego odpowiedzieć. Natomiast wymyślanie kolejnych terminów, bo pewnie Państwo znacie ze 3 terminy, które zostały podane, myślę, że w tak krótkim okresie i to jeszcze wakacyjnym nie do końca jest poważne.
Komentuje wyraźnie rozeźlony poseł Radosław Parda z LPR.
Przed posiedzeniem Sejmu Rada Polityczna się zbierze, a dobrze wiemy, że najważniejsze jest to, jak będziemy wspólnie głosować, bo koalicja najważniejsza jest przy głosowaniach.
A najbliższe dopiero pod koniec sierpnia, tak więc jest sporo czasu, ale nie widzieć czemu PiS-owi się spieszy.
Decyzja w rękach LiS-u.
W pewnym sensie tak.
Tak jak cały PiS uważa poseł tej partii Krzysztof Jurgiel. Wygląda na to, że pod stołem trwają polityczne szachy.
Czy w grze w te przedwyborcze szachy pomiędzy LiS-em a PiS-em, PiS-em a LiS-em, nie chodzi o to, kto będzie winien wyborów?
Być może, że teraz jest taka przepychanka, kto będzie obciążony tą winą, ale to i tak nie ma specjalnego znaczenia, bo jakby nie było, te ugrupowania przez prawie 2 lata były w koalicji i w tej chwili, jeżeli ta koalicja się rozpada, to każdy ma jakąś tam swoją część winy.
Winy każdemu porówno rozdaje szef PSL Waldemar Pawlak. Pawlak komentuje także spekulacje, iż po ewentualnym przyspieszonym pójściu do urn mogłaby powstać koalicja PO-PiS. Nie trzeba robić wyborów. To można stworzyć już dziś, słusznie zauważa szef ludowców.
Jeżeli taka wola jest, to po co robić wybory? Po co się tak męczyć? Można to zrobić teraz.
Wypowiedź innego z członków Komitetu Politycznego PiS, posła Krzysztofa Jurgiela, sugeruje, że wybory nie muszą być jeszcze przesądzone.
Czy daleko jest do wyborów przedterminowych?
No trudno powiedzieć. Przed uzyskaniem odpowiedzi od koalicjantów naszym celem jest zmienianie Polski. Jest właściwe ewentualne funkcjonowanie koalicji i na to liczymy.
Na to liczy też LiS. Wybory tak, ale w konstytucyjnym terminie.
Na jesień 2009. Tak chyba powinno być zgodnie i można byłoby normalnie pracę prowadzić. W naszym przekonaniu da radę to zrobić.
Ale od da radę zrobić do zrobić może być tak samo blisko, jak i daleko.
Boom budowlany trwa, ale punkt kulminacyjny mamy już chyba za sobą. Tak przynajmniej wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. Błyskawiczny rozwój gospodarczy spowodował za to, że tylko w czerwcu bezrobocie spadło o 0,5%, z 13 do 12,4%. Brak wystarczającej liczby miejsc pracy ciągle stanowi bardzo poważny problem polskiej gospodarki.
O własnym domu lub mieszkaniu marzy niemal każdy. Łatwiejszy dostęp do kredytów i rosnące ceny mieszkań przyczyniły się do boomu budowlanego, który trwa już kilkanaście miesięcy. Przeszkodą nie są nawet rosnące ceny materiałów budowlanych. Braki uzupełnia się bowiem importem.
W okresie styczeń-maj sprowadzono do Polski prawie 58 tysięcy ton pustaków, czyli 32-krotnie więcej aniżeli w roku ubiegłym.
W czerwcu jednak zanotowano pierwszy spadek zainteresowania materiałami budowlanymi i obniżenie tempa inwestycji budowlanych.
Rzeczywiście wyniki budownictwa były w czerwcu nieco gorsze, ale jest to tylko jeden miesiąc i ja nie sądzę, żeby na podstawie tego jednego miesiąca można było snuć jakieś czarne wizje.
Znacznie lepszą wiadomością jest radykalny spadek liczby osób poszukujących pracy. Jak zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu miesiąca bezrobocie spadło o ponad 0,5%. Teraz wynosi ono 12,4%. W porównaniu jednak do innych krajów Unii jest ono wciąż dość wysokie.
Jutro pogorszenie pogody, dużo chłodniej, najniższa temperatura w Gdańsku tylko 18 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 22 stopnie. W całym kraju będzie też padać, w Gdańsku możliwe burze. Ciśnienie wzrasta, jutro w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. I to wszystkie informacje na dzisiaj. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję za uwagę. Dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Jest 21:31, a słuchają Państwo oczywiście Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Drodzy radiosłuchacze, w tym momencie pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja darem swojego serca, albowiem bez Państwa pomocy to dzieło nie istniałoby, nie powstałyby również inne dzieła przy Radiu Maryja. Przed sobą mam losowo wybraną listę naszych ofiarodawców, a są to ofiarodawcy z Szamotu, być może z okolic, z parafii tamtejszej. Należą do nich m.in. pani Maria Przybylska, pan Felix Dorażała, pani Helena Kozber, pani Marianna Nowak, pani Pelagia Kolat, pani Józefa Barańska, pani Joanna Dolata, pani Zdzisława Golon, pani Zofia Kaczmarek, pani Hanna Pękowska, pan Józef Majcher, pan Teodor Machrzycki, pan Jan Majchrzycki i pani Rosalia Witczak. Każdemu, który złożył na rzecz Radia Maryja jakąkolwiek ofiarę, drobną ofiarę, wdowi grosz, z całego serca Bóg zapłać.
Gorycz tych dni i nieustannych łez pozostały mi, gdy opuściłaś mamo mnie. Tak mi, mamo, jest smutno bez ciebie. Brak tych słów i ciepła tych rąk. Lecz ty pewnie wolisz być w niebie, a tu jest pusty kąt. Tak mi, mamo, jest smutno bez ciebie. Czy powrócić wolno ci tu? Lecz ty pewnie wolisz być w niebie, chociaż ja proszę już wróć. Thank you. wobec Ciebie. Brak Twych słów i ciepła Twych rąk. Lecz Ty pewnie wolisz być w niebie, a tu jest pusty kąt. Tak mi, mamo, jest smutno bez Ciebie. Chcę powrócić wolno Ci tu, lecz Ty pewnie wolisz być w niebie, chociaż ja.
Planowanych prac na obiekcie nadawczym przerwę w odbiorze programu Radia Maryja będą mieli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i wszyscy odbierający program Radia Maryja ze stacji na Świętym Krzyżu na częstotliwości 107,2 MHz dziś w nocy w godzinach od 1 do 6. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Konto na euro EUR / PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta. 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie. / PKO BP SA. Numer 13 10 20
50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik BPKO PL PW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik BPKO PL PW.
Minęła godzina 21:40.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z radością witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I dzisiaj w tej naszej audycji podejmujemy temat akt małżeński, a spowiedź małżonków. Gościem naszym jest ojciec dr Ksawery Knoc, kapucyn, duszpasterz rodzin, rekolekcjonista małżeństw i redaktor naczelny strony www.szansaspotkania.net. To jest taka strona dla małżonków. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, mamy dziś mówić o akcie małżeńskim w kontekście również spowiedzi małżonków. To nie znaczy, że należy te sfery łączyć, że to jest coś złego. Wręcz uważamy, że akt małżeński jest wspaniałym sposobem, drogą dla małżonków podążania ku Bogu. Zresztą tak, małżeństwo jest jedną właśnie, jednym z powołań człowieka na drodze do Boga. No, z tym, że wiadomo, na każdej drodze są różne dziury i zasadzki, a cóż, grzech pierworodny naszych rodziców niestety na nas również ciąży. W związku z tym różnego rodzaju słabości i zranienia każdy z nas posiada. Ale nie powód, żeby jak człowiek się zrani, czy wpadnie w dołek, w nim tkwił. Wręcz przeciwnie, powinien jak najszybciej się z tego wygrzebać i radośnie podążać dalej ze swoim współmałżonkiem, tą drogą, którą Pan Bóg przewidział. Radośnie mówię, dlatego że jeżeli się wolę Bożą wypełnia, to człowiek ma radość w sercu i ma satysfakcję. Natomiast idąc wbrew woli Bożej, no niestety tej satysfakcji nie osiąga, najwyżej krótkotrwało. Ojciec dr Ksawery Knoc jest rekolekcjonistą. Właśnie skończył jedną serię, za chwilę zaczyna drugą serię rekolekcji, ale udało nam się z nim umówić właśnie na ten temat. Akt małżeński, a spowiedź małżonków. Prosimy bardzo.
No, tak się składa, że w Kościele no, trudno jest mówić o seksualności z ambony i też nie ma takich forum, żeby małżonkowie katolicy mogli o swojej seksualności mówić, a jedynym takim miejscem, gdzie o tym się mówi szczerze, jest konfesjonał. Ale tutaj rodzi się zawsze takie niebezpieczeństwo, że jak się tylko mówi w konfesjonale o swojej seksualności i w kontekście grzechów, to jakby taka narasta taka sugestia, że jest to sfera, którą jakoś się rozpoznaje i doświadcza właśnie w takim negatywnym aspekcie problemów, trudności, upadków, grzechów, poczucia winy. I właśnie dlatego, żeby może w taką pułapkę nie wpaść, to chciałbym parę rzeczy wyjaśnić, które mogą być dla małżonków bardzo cenne i przydatne, żeby jakoś w takiej szerszej perspektywie patrzyli na swoją seksualność. Także i w czasie sakramentu pojednania. No, sfera seksualna jest obszarem szczególnie delikatnym, szczególnie podatnym na wpływ otoczenia, plastycznym kształtowaniu. I dlatego przy jej udziale człowiek potrafi przeżywać wielkie szczęście, głęboką radość życia, aż do przeżycia spotkania z Panem Bogiem. Ale może także przeżywać wielkie cierpienie, poczucie winy, długotrwały psychiczny ból, emocjonalne zranienie. Im bardziej jakaś sfera jest bogata i dynamiczna, tym łatwiej może dać wielkie szczęście, jak i szybko ulec nieporządkowi. I właśnie dlatego, że widzimy taką specyfikę naszej seksualności, to właśnie szczególnie ją trzeba otoczyć bardzo rozumną troską, taką szczególną ochroną i miłością. Według tradycji chrześcijańskiej, nauki Kościoła, tutaj cytuję fragment takiego dokumentu jeszcze z lat 70. Persona Humana, więc według tradycji chrześcijańskiej i nauki Kościoła oraz wskazań prawego rozumu, porządek moralny w dziedzinie seksualnej obejmuje dobra życia ludzkiego tak wielkiej wartości, iż wszelkie bezpośrednie naruszenie tego porządku jest obiektywnie przekroczeniem ciężkim. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, w jakim kierunku idzie motywacja, bo przekroczeniem ciężkim to nie jest w tym sensie, że popełnia się tutaj tylko grzechy ciężkie czy śmiertelne, tylko że właśnie dostrzega się tą wyjątkowość seksualności, która jest tak dynamiczna i może właśnie dać wielkie szczęście i radość, albo wielkie cierpienie i wielki ból. Czasami tak spotykamy się z ludźmi, którzy gdzieś tam w dzieciństwie ojczym dziewczynkę dotykał w intymne miejsca i no, wydawałoby się, że no, nic się takiego nie stało, a była to tak głęboka ingerencja w jej godność, że teraz, choć jest to już dorosła kobieta, przeżywa olbrzymie blokady seksualne, często takich problemów żona boi się powiedzieć mężowi, dopiero po kilku latach małżeństwa udaje jej się powiedzieć, co dopiero w tym momencie mąż sobie uświadamia, że dlaczego żona się tak zachowywała w wielu sytuacjach, zaczyna ją rozumieć i dopiero jakoś otwiera się na nią, nie sądzi ją krzywdząco jak do tej pory. A ona też wreszcie uzyskuje ulgę i od tego czasu dopiero małżeństwo tak całkiem inaczej funkcjonuje. Ale to jest właśnie taki przykład pokazujący, jakie to są szalenie ważne rzeczy i właśnie jak je dostrzegamy, jak je widzimy, to właśnie dlatego rozumiemy, dlaczego tutaj jest zwrócenie uwagi, że jest to obiektywnie przekroczenie ciężkim, ponieważ naprawdę można się w tej sferze bardzo łatwo zranić i można też zranić kogoś. Ale argumentacja jednak tutaj idzie w kierunku pokazania, że jest to dziedzina o wielkiej wartości i my musimy koniecznie dostrzec tą wielką wartość miłości małżeńskiej, wielką wartość pożycia seksualnego. Jeżeli tego nie dostrzegniemy, tego wymiaru, to nam się cała wrażliwość na grzech jakoś tak wypaczy
i w ogóle jakby wejdziemy w taką pozorną troskę o sferę seksualną, ale jakby nie z miłości do niej, nie z wielkiego szacunku, nie z racji, że doświadczamy wielkiego szczęścia poprzez dzielenie się miłością w ten sposób, tylko z racji właśnie jakiegoś przesadnego doświadczenia grzechu, które niczym nie pomaga małżeństwu, a często bardzo przeszkadza. I dlatego właśnie tak mi zależy, żebyście usłyszeli tą argumentację, która odwołuje się do wielkiej wartości. A więc trzeba by tak powiedzieć, że Kościół jakoś zachwyca się darem współżycia małżeńskiego, że jest to dar od samego Boga, że Kościół dostrzega w tym spotkaniu małżonków obecność samego Boga. Czy jest to jakaś wielka tajemnica wiary i równocześnie tajemnica małżeństwa, powołania małżeńskiego, że także i w intymności małżonkowie spotykają się z Panem Bogiem. I takie piękne założenie musi mieć wpływ na interpretowanie grzechów małżeńskich. Więc celem drogi proponowanej małżonkom przez Kościół jest odkrycie wielkiej wartości aktu seksualnego, a nie odkrycie, że jest to sfera grzeszna, zła, jakoś negatywnie przeżywana. Więc ich bliskość ma pomagać im budować więź między nimi, przyczyniać się do rozwoju ich miłości, przybliżać do Boga. I teraz dlatego jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli tą perspektywę, czy z tej perspektywy dopiero patrzyli. I my może w Kościele często nieudolnie pokazujemy tą piękną perspektywę, ale to jest troszkę tak, jak dałbym takie porównanie, jak mama opiekuje się małym dzieckiem. Bo można by jej zarzucić, że jest jakaś represyjna, że nie pozwala dziecku biegać po drodze, ale po prostu doskonale wiemy, że gdyby mama nie była tak czuła, tak wrażliwa i tak nie zwracała uwagi na nie, to dziecko pewnie by zaraz na tej drodze zginęło, wpadło pod samochód. Może rzeczywiście są mamy, które są nadtroskliwe, przeszadzają, ciągle się o dziecko boją i tak samo też i w Kościele czasami tak się niektórzy martwią, że można w sferze seksualnej przeżyć jakieś zranienie, że aż przesadnie się troszczą, wytwarzając wrażenie, że tu się może dziać coś bardzo niebezpiecznego, czy właśnie, że ta sfera jest taka ciągle narażona tylko na grzech, a nie na łaskę i na szczęście, na doświadczenie szczęścia. Ale właśnie to są takie problemy, które nie wypływają z jakiegoś właśnie potępienia seksualności, tylko wypływają z wielkiej miłości, czy od Kościoła, z troski o szczęście małżeńskie. I teraz, jeżeli w tej perspektywie patrzymy się, to jeżeli dzieją się takie sytuacje, że pomimo troski o ład seksualny małżonkowie nie obserwują właśnie takich owoców jak coraz większa radość przeżywanej bliskości z Bogiem i radość ze spotkania ze sobą, a w zamian nasila się poczucie winy z powodu upadków na drodze do Boga. Pojawiają się zahamowania w ekspresji swojej seksualności. I to nawet w czasie współżycia seksualnego. Gdy małżonkowie boją się do siebie przytulać, gdy z powodu trudności seksualnych prawie w ogóle nie przystępują do Komunii Świętej, to możemy być pewni, że małżonkowie źle zinterpretowali naukę Kościoła. Bo owocem troski o chrześcijańskie życie nie mogą być zamiast radości spotkania z Bogiem i wzmocnienia miłości między małżonkami. Lęk, oziębłość, stałe poczucie zagrożenia grzechem lub poczucie prawie nieustannego wpadania w grzechy ciężkie. Bo gdyby rozwijać taki kierunek w formacji katolickiej, to w którymś momencie trzeba by sformułować wniosek, że sakramentalne małżeństwo jest wyborem życia najbardziej zagrażającym zbawieniu. Bo przecież tylko w nim ludzie żyją w tak dużej bliskości, że są permanentnie narażeni na grzech śmiertelny. A przekazywanie ludziom informacji, że kontakt z kochaną osobą, współmałżonkiem, oznacza nieustanne zagrożenie grzechem ciężkim, jest teologicznym i moralnym absurdem. To jest jednym z większych grzechów przeciwko małżeństwu. Więc my oczywiście nie wyciągamy takich wniosków w praktyce, ale właśnie musimy uważać, żeby nie wpaść właśnie w ten kierunek myślenia, bo gdybyśmy właśnie tak logicznie myśleli, to zaczęłoby się właśnie małżeństwo jawić właśnie jako takie nieustanne zagrożenie. Więc nie można przeżywać małżeństwa, jeżeli ono jest sakramentem, jeżeli jest miejscem spotkania z Bogiem. Nie można przeżywać właśnie w taki sposób negatywny i trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę właśnie takiego negatywnego przeżywania. Właśnie to, że małżeństwo jest sakramentem, chroni nas przed takim sposobem myślenia. I teraz troszkę może takich bardziej szczegółowych spraw, nad którymi warto się zastanowić, bo właśnie mówiąc o akcie małżeńskim w kontekście spowiedzi, w kontekście problemów seksualnych, w kontekście grzechów, no, ujawniają się tego typu tendencje, ale im się trzeba bardzo dokładnie przypatrzyć, bo może być tak, że grzechy seksualne doprowadzają do nieakceptacji własnej seksualności, własnego ciała. A co oznacza równocześnie brak akceptacji dla siebie samego. Poczucie winy z powodu popełnienia grzechu, lęk przed swoim ciałem, bo bardzo często właśnie jest taki związek, że kto ma jakieś problemy w sferze seksualnej, w którymś momencie zaczyna negować nie tylko zachowania grzeszne, ale zaczyna nie lubić swojego ciała, które mu takie trudności przysparza i tyle napięcia, tyle poczucia winy. I ta granica jest bardzo taka śliska, gdzie właśnie pojawia się coraz większy problem jakby z sobą samym, z moją naturą, która przecież jest stworzona przez Pana Boga i nie można myśleć, że moje ciało jest jakieś grzeszne, bo tylko dlatego, że może mogą się łatwo zrodzić grzechy cielesne. Więc takie napięcie, jeżeli właśnie, czy żal z powodu popełnienia grzechu, jeżeli jeszcze właśnie zaczyna łączyć się z nieakceptacją siebie, swojego ciała, swojej seksualności, może rzeczywiście powodować silne napięcia psychiczne. A te napięcia muszą być w jakiś sposób rozładowane. Muszą znaleźć drogę wyjścia. A zapora pęka zawsze w miejscach najsłabiej zabezpieczonych. Jeżeli człowiek w sferze seksualnej czuje się słaby, to właśnie wtedy seksualność staje się sposobem uwolnienia się od lęku i osiągnięcia chwilowego uspokojenia. Pojawia się mechanizm błędnego koła. Nieakceptacja siebie rodzi grzechy, grzechy rodzą nieakceptację siebie. Lękowe powiększanie swojej subiektywnej odpowiedzialności nie pomaga w uzdrowieniu sfery seksualnej, ponieważ utrwala i pogłębia chore poczucie winy, na które sfera ta jest bardzo podatna. I dlatego właśnie jest wiele takich sytuacji, gdzie człowiek wydaje się, że bardzo troszczy się o swoją seksualność, bardzo ją przeżywa, może nawet bardzo często przystępować do spowiedzi właśnie z powodu grzechów seksualnych, ale zamiast poczucia uzdrowienia, poczucia doświadczenia miłości Pana Boga, przeżywa coraz większą jakby niemożność wyzwolenia się z grzechów, a więc jakby tak odkrywa, że ta Boża łaska wcale nie działa, bo co z tego, że chodzę często do spowiedzi, jak po paru dniach i tak upadnę, choć taką mam nadzieję, że to się już tym razem nie stanie. I równocześnie narasta poczucie, poczucie jakiejś swojej beznadziejności, jeżeli jeszcze ma się przekonanie, że się popełniło grzech ciężki, no to właściwie żyje się w takim przeświadczeniu, że jest nieustannie, całkowicie odchodzę od Pana Boga, nieustannie zrywam z Nim więź, więc czuję się jakoś potępiony. A jeżeli się tak czuje, no to tym bardziej nie akceptuje siebie, swojego ciała, swojej seksualności. Jak jej nie akceptuje, no to wtedy nie mogę znieść tego napięcia i pojawia się jakaś agresja wobec siebie, która znowu właśnie się rozładowuje poprzez seksualność, pogłębiając jeszcze ten stan. Więc to jest bardzo ważne, żeby dostrzec, że można wpaść w taką pułapkę, która jest bardzo niebezpieczna i jakoś szkodliwa i też wcale nie przynosi spodziewanych owoców. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby problemy seksualne oddramatyzować, żeby też nie łączyć, że zaraz każdy grzech w sferze seksualnej jest zaraz grzechem śmiertelnym, bo jeżeli się tak łączy, to na przykład